aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież odprawił dziś mszę dla watykańskich bankierów. Na audiencji ogólnej przemawiał do 80 tysięcy wiernych. Przyjął też ambasadora Arabii Saudyjskiej oraz brytyjskich biskupów. Episkopat Francji ma nowego przewodniczącego. Został nim metropolita Marsylii, biskup o wyraźnej wrażliwości socjalnej. 17 kwietnia zapraszam na wieczorny program informacyjny. Jako chrześcijanie nie musimy się lękać. Chrystus jest naszym obrońcą. Chroni nas przed diabłem i nami samymi, mówił papież w dzisiejszej katechezie. Na audiencji nie omieszkał też pozdrowić Polaków.
Saluto cordialmente i Polaki.
Witam uczestniczących w tej audiencji Polaków, a szczególnie pielgrzymów z Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli z Warszawy. Święty Andrzej to wierny świadek Chrystusa. Oddał życie za wiarę, pojednanie braci, zjednoczenie Kościoła. Niech jego wstawiennictwo u Boga wyjedna Kościołowi dar jedności i pokoju. Serca wam błogosławię.
Już niebawem papież Franciszek stanie się celem ataków, dlatego potrzebuje wsparcia i modlitwy wszystkich ludzi dobrej woli, powiedział kardynał Walter Kasper, były szef watykańskiej dykasterii do spraw ekumenizmu. W wywiadzie dla agencji SIR potwierdził on dobrą, przyjazną atmosferę, która towarzyszy pierwszym tygodniom pontyfikatu. Przypomina ona czasy soboru. Zaznaczył on jednak, że nie można być naiwnym. Ewangelia zawsze napotyka nas przeciw i również ten papież musi się z tym liczyć. Zastrzegł on, że ze strony nowego papieża mamy na razie do czynienia jedynie z pewnymi znakami, ale są to znaki nadziei, powiedział kardynał Kasper. Za szczególnie cenny uznał fakt, że Franciszek rezygnuje z wszystkiego, co mogłoby upodabniać Watykan do dworu cesarskiego. Sam zaś przedstawia się jako biskup Rzymu. Otwiera to drogę do dialogu z prawosławnymi i luteranami, podkreślił niemiecki purpurat. W anglikańskiej katedrze świętego Pawła w Londynie odbyły się uroczystości pogrzebowe Margaret Thatcher. Natomiast katolicy biskupi Anglii i Walii, którzy przebywają we Włoszech na tygodniowych rekolekcjach, odprawili dziś rano mszę za byłą premier przy grobie świętego Piotra. W południe natomiast biskupi spotkali się z papieżem, mówi przewodniczący episkopatu arcybiskup Vincent Nichols.
Kardynał Cormack powiedział papieżowi w naszym imieniu, że te pierwsze tygodnie pontyfikatu wlały w Kościół nową radość i nadzieję. I rzeczywiście trzeba przyznać, że wszyscy to odczuwamy. Czuć nową wiosnę. Budzą ją bardzo wymowne gesty papieża oraz proste słowa, które wypowiada w swych kazaniach i na audiencjach.
Francuscy biskupi wybrali arcybiskupa Georges Pontier, metropolitę Marsylii, na nowego przewodniczącego episkopatu. Dotychczasowy kardynał André Ventrois pełnił tę funkcję przez dwie kadencje i nie mógł się ubiegać o reelekcję. Francuskie media piszą o rewolucji w episkopacie. Zdecydowanie sprzeciwia się temu rzecznik biskupów, ksiądz Bernard Podvin. Przyznaje on jednak, że będzie to poważna zmiana dla kościoła we Francji. Arcybiskup Pontier uchodzi bowiem za biskupa o wielkiej wrażliwości społecznej, wręcz lewicowego. Publicznie występował na przykład przeciwko migracyjnej polityce Sarkozy'ego. W gorącej kwestii związków homoseksualnych zajął jednak bardzo jasne stanowisko. Arcybiskup Pontier znany jest również z dialogu islamem. W Marsylii, której jest biskupem, muzułmanie stanowią już 1/4 mieszkańców. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego nowy przewodniczący francuskiego episkopatu podkreślił, że nie będzie eksponował swojej osoby i nie zamierza być nadbiskupem Francji. Moim zadaniem będzie raczej wspieranie debaty między nami w episkopacie, poszukiwanie orientacji, wyrażanie ich, ale nie narzucanie mojego punktu widzenia. Trzeba też pamiętać, że w związku z centralizacją Francji niezbędna jest współpraca i wzajemne uzupełnianie się między przewodniczącym episkopatu i arcybiskupem Paryża. Mogę zapewnić, że jeśli chodzi na przykład o kontakty z władzą publiczną, będziemy ze sobą ściśle współpracować, zgodnie z tradycją tego kraju.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. O tym, że emocje są immanentną częścią człowieka, wiemy chyba wszyscy. Ale ich przeżywanie i świadomość, a także wychowanie emocjonalne stanowią już problem o wiele trudniejszy. O tym, czy tak zwana religijność ludowa, oparta na uczuciach i emocjach, jest gorsza od tak zwanej religijności rozumowej, Joanna Kuczborska rozmawia z księdzem Krzysztofem Piórkowskim, psychologiem i psychoterapeutą. Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie z Siedlec, a zrealizował ją Krzysztof Łupkowski. Wykorzystano w niej fragment utworu Łucji Prus pod Śliwką. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Serdecznie witam kapłana, psychologa, psychoterapeutę, księdza Krzysztofa Piórkowskiego.
Szczęść Boże.
Dzisiaj chcemy skorzystać z księdza wiedzy i doświadczenia i zapytać o relacje między wiarą a emocjami. Czasu jest niewiele, więc u podstawy naszej rozmowy chciałabym dwa twierdzenia umieścić, którymi nie będziemy się zajmować, chociaż zdaję sobie sprawę, że można by było o nich porozmawiać. Po pierwsze, emocje wszyscy mamy, nawet jeśli nie umiemy o nich mówić, i nawet jeżeli nie bardzo wiemy, jak je wyrażać, mamy z tym trudności. Po drugie, emocje są ważne w naszym przeżywaniu wiary, tak jak w każdych relacjach, które w swoim życiu przeżywamy.
I teraz, z obydwoma twierdzeniami się zgadzam.
Ale jeden pewnik zostawiłam pod znakiem zapytania i chciałabym, żeby to wybrzmiało, żeby to ksiądz powiedział. Czy człowiek jest w stanie kontrolować uczucia, które do niego przychodzą, to co odczuwa?
Myślę, że generalnie nie. To, co czujemy, to nie jest od nas zależne i jakby za to nie jesteśmy odpowiedzialni. To są takie sytuacje, które się pojawiają, to są te stany psychiczne, których nie jesteśmy w stanie kontrolować. One się zdarzają. Natomiast to, co możemy, to możemy kontrolować ich ekspresję. Tak? Czyli to wszystko, co z tym zrobimy, co zrobimy pod ich wpływem, możemy kontrolować nasze działanie w takim znaczeniu naszej ekspresji emocjonalnej. To jest możliwe do zrobienia.
Natomiast w naszym kręgu kulturowym pewne emocje określa się jako pozytywne, pewne jako negatywne i zwykło się źle patrzeć na te negatywne emocje. Złość, smutek, negacja, niezadowolenie. I my też sobie myślimy, no skoro tak czujemy, pewnie jesteśmy złymi ludźmi.
To jest nie tylko takie potoczne rozumienie, bo też w psychologii się stosuje takie rozróżnienie, chociaż coraz rzadziej. Ale faktycznie są takie emocje, które nazywamy pozytywne i takie, których nie chcielibyśmy doświadczać, tak? Tak zwane negatywne. Sprawa jest taka skomplikowana. To jest nasza umowa, że złość jest zła. A czy ona jest naprawdę zła, to ja uważam, że nie. Tak? W złości jest mnóstwo energii. W złości jest jakaś taka zdolność do tego, żeby coś zrobić, tak? Mnóstwo możliwości zadziałania pod wpływem złości. I teraz pytanie, czy to jest złe? My tak przyjmujemy, że nie wolno się złościć, nie wolno się gniewać na nikogo. To są nasze kulturowe takie naleciałości, ale ja jestem w stanie z tym dyskutować. Ja jestem zdania, że nie ma złych emocji.
Kulturowe, ale też religijne. Już małym dzieciom się mówi, że nie możesz się złościć na swojego kolegę. A dziecko czuje złość, więc tu już pojawia się pewne pęknięcie.
Ciekaw jestem, czy ci, którzy tak mówią do dzieci, to samo powiedzieliby do Jezusa, który kazał wynieść gołębie ze świątyni, a zwierzęta rozgonił i stoliki bankierów poprzewracał. Czy do Jezusa też taki komunikat jesteśmy w stanie skierować, żeby się nie złościł, bo to jest złe?
Natomiast od dzieciństwa już dorośli sterują emocjami dzieci, także w tej sferze religijnej. Jeden z przykładów, który przed chwilą wymieniłam, ale jest ich na etapie naszego życia i pewnie państwo też się z nimi zidentyfikują wiele. Ksiądz mówi, czujemy wielką radość, jakaś taka euforia panuje, a ja nic nie czuję. Myślę sobie, nie wierzę, coś jest ze mną nie tak?
Zastanawiam się, jaką ten ksiądz bierze odpowiedzialność za to, co mówi w ten sposób. Skąd może ten ksiądz wiedzieć, co ludzie zgromadzeni czują. Tak? To emocje są stanami subiektywnymi bardzo. I tutaj ja byłbym ostrożny w takich komunikatach, że czujemy radość, czy czujemy smutek. To są naprawdę rzeczy indywidualne i jednostkowe. Na myśl mi przychodzi bardziej taka sytuacja, kiedy kibice na trybunach stadionu cieszą się z bramki wbitej przeciwnikowi. To jest dla mnie tak wspólne odczuwanie radości. Natomiast w sytuacji przeżywania religijnych uroczystości czy świąt pewnie by się chciało, tak, żeby wszystkie te nasze emocje były spójne, a one są tak naprawdę różne, bo każdy z nas z czym innym do tych świąt, do tego przeżywania wiary wchodzi. Nie z takimi samymi przeżyciami i emocjami, na pewno.
Mówił ksiądz o tym, że nie można wartościować emocji, że te tak zwane negatywne nie są niepotrzebne i nie są złe. To tak jak z bólem. Dotykamy gorącego, boli nas, ale to też jest pewna informacja dla naszego organizmu. To jest dobre. Natomiast my generalnie nie umiemy odczytywać naszych emocji. Kiedy są pozytywne, chętnie się im poddajemy, ale przy najbliższym zwątpieniu, przy sytuacjach straty, no już takich bardzo spektakularnych, gubimy się zupełnie i stawiamy znak równości między emocjami, a naszą relacją z Bogiem, a wiarą.
Myślę, że problem jest, ja jakby widzę ten problem od trochę innej strony, bo ja mam wrażenie, że to jest bardziej tak, że kulturowo mamy zakaz wyrażania emocji. I teraz, skoro mi nie wolno tego wyrazić, to ja się zastanawiam, czy to jest dobre, że to jakby w tym kierunku działa, bo każdy z nas coś czuje. Natomiast to jest właśnie to, co też pani mówiła, tak? Nie złość się, nie bądź smutny, tak? To są te komunikaty, które słyszymy od dziecka. Płaczesz jak baba, tak? To są takie informacje, które nie pozwalają emocji wyrazić. I teraz takie dziecko jest w dziwnej sytuacji, bo z jednej strony ma świat wewnętrzny swój, tak? Odczuć emocji, jakichś doświadczanych zmian w organizmie, a z drugiej strony ma wielkie nie na to, żeby o tym powiedzieć, czy żeby się rozpłakać, czy żeby to pokazać. Boję się, że taka sytuacja jest przeniesiona do wiary. Że wtedy na tym poziomie ludzkim, kiedy jest kłopot, niemożliwość, niemożność wyrażenia emocji, pojawia się wątpliwość, czy to, co czuję, jest dobre, no to trudno mi sobie wyobrazić o takim zdrowym wejściu w świat wiary. Bo trudność jest na poziomie ludzkim, a nie na poziomie chrześcijańskim. Tak? Pierwotna trudność jest na poziomie ludzkim.
Ale ona się rzeczywiście przenosi też na poziom wiary i na ten poziom naszej religijności. Zwykło się klasyfikować, że ta sfera emocji religijnych związana jest z wiekiem dziecięcym, młodzieńczym, a osobom dorosłym właściwa jest raczej taka racjonalna wiara oparta na teologii, na wiedzy. Czy rzeczywiście tak jest i czy te stany się przenikają? Czy to jest normalne, że powinny się przenikać? Czy po prostu wyrastamy z emocji, a potem już jesteśmy ludźmi racjonalnymi także w wierze?
Dobre pytanie, ale myślę tak sobie, dobrze jest mieć wiedzę, tak, na temat swojej wiary. Dobrze jest fragment dogmatyki znać. Dobrze jest czasem zajrzeć do katechizmu Kościoła katolickiego. Jest to jakieś kompendium bardzo poważne, jeśli chodzi o wiedzę na temat wiary. Dobrze jest znać Pismo Święte, tak? To też jest fundament. I to jest ten poziom racjonalny. Natomiast całkowicie nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, że poziom racjonalny mojej wiary przekreśla moje emocje. Totalnie się z tym nie zgadzam, dlatego że uważam, że jest to eliminowanie integralnej części mojego ja. Tak? Jest to eliminowanie moich emocji. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie to nawet zrobić.
Ale tak się powszechnie zwykło mawiać, że ta wiara tak zwana ludowa, ta religijność, pobożność ludowa, taka właśnie infantylna, oparta na emocjach, jest w cudzysłowie gorsza od tej teologicznej, rozumowej, racjonalnej.
Pewnie są osoby, które się z tego śmieją, tak? Które to krytykują. Pewnie jest to też modne, żeby się z tego pośmiać. Natomiast jest to też tak, że ta pobożność ludowa, ona jest gdzieś blisko serca człowieka. Tak? Ci ludzie, którzy są, mówiąc w takich kategoriach edukacji, nisko wykształceni, ich poziom ludzkiego funkcjonowania jest czasem zdecydowanie wyższy niż największych profesorów uczelnianych. To jest jakby inna perspektywa w ogóle, dlatego że oni żyją jako ludzie. Oni akceptują to, że czują, oni się na to zgadzają, oni umieją komunikować te emocje ze sobą. Ich więzi interpersonalne są dzięki temu stabilniejsze, silniejsze, dające taką satysfakcję z tego, że są w relacji. I to się przekłada też na świat wiary. Dla mnie to jest takie ciekawe, bo to się spotyka tak naprawdę w tym człowieku. Spotykają się z takiego poziomu człowieczeństwa emocje, z tym światem ich decyzji i wyboru Boga, Jezusa Chrystusa. to jest niesamowite w tym wszystkim, że umieją to pogodzić. A wydaje mi się, że często osobom, które mają bardzo dużą wiedzę, trudno jest się zgodzić na to, że emocje też mogą się tam zmieścić. Jest to taki pęd tylko i wyłącznie za intelektualizowaniem wiary.
Ja myślę, że taki kryzys związany z emocjami w przeżywaniu relacji z Bogiem pojawia się, kiedy wyrasta się z okresu młodzieńczego, gdzie emocje raczej były pozytywne, wspólnoty, no nie wiem, spotkań TZ, jakichś naprawdę porywających i wzruszających momentów. I wkraczamy w dorosłość i w pewnym momencie zauważamy, że nie czujemy. Że śpiewają pieśni, Jezus się narodził, sianko, choinka, atmosfera, dzwoneczki, a ja nic nie czuję. Znaczy co? Nie ma Boga? Straciłam wiarę? Czy zdaniem księdza właśnie takie momenty kryzysowe decydują o rozwoju naszej wiary i o tym, co w naszej relacji z Bogiem później się będzie działo?
Generalnie to jest tak, że sytuacje trudne wpływają na nas, na nasze życie, na nasze wybory, zmieniają też nasze funkcjonowanie, więc myślę, że tak, że tego typu sytuacja osłabienia, tak, życia emocjonalnego, sytuacja, teraz tak sobie myślę, związana z jakąś decyzyjnością co do drogi życiowej, co do partnera, żony, męża, decyzje dotyczące zmiany stylu życia, że one mogą w którymś momencie stać się najważniejsze i wtedy ten poziom emocji, on gdzieś, no właśnie, chyba słabnie, bo nie ginie tak całkiem. Myślę sobie, że nie da się tych emocji wyciąć całkowicie. Natomiast chyba jest coś w tym świecie takiego, że na taką autentyczną emocjonalność, spontaniczność emocji nie pozwalamy sobie. My jako dorośli ludzie, bo jako dzieci nie mamy żadnych barier, ale my sami sobie na to nie pozwalamy. Takie mam wrażenie.
Ja pamiętam, jakie ogromne wrażenie na dorosłych ludziach, moich znajomych, zrobiło opublikowane kilka lat temu wyznanie Matki Teresy, która mówiła o swojej nocy ciemnej, że nie czuła Boga. 50 lat, jak to nie czuć? Myśmy się naprawdę nauczyli poprzez nasze dorastanie w religii, że mamy czuć. Jak nie czujemy, to tracimy grunt pod nogami. Boga właśnie, się czuje, prawda?
Właśnie, a to jest taka sytuacja, kiedy się okazuje, że na Pana Boga się człowiek decyduje. Emocje są czymś, co mogą wpływać, tak? Co mogą jakoś być obecne. Natomiast wiara przede wszystkim jest decyzją. Ja to tak pojmuję i tak o tym mówię. To jest decyzja. Tak? Matka Teresa się zdecydowała, podjęła taką decyzję, podjęła takie wyzwanie, podjęła takie kroki i taką drogę wybrała. Na tej drodze emocje były jej potrzebne, ale miała też, jeśli chodzi o emocje, o życie emocjonalne, akurat miała też ciemność.
Proszę księdza, powoli nasz czas się kończy. Mówiliśmy już, że emocje wpisane są w nasze życie, jak śpiewała Elżbieta Adamiak. Ciężko nieść, rzucić żal. Na koniec jeszcze taka może rada, jak emocje i te pozytywne i negatywne, bo i te będą w naszym życiu, wykorzystać, aby nasza relacja z Bogiem rozwijała się.
To jest wszystko, co można zrobić, to wnosić do tej relacji. Tak samo jak jesteśmy w stanie powiedzieć do kogoś, kto jest nam bliski, tak, że jest mi smutno albo jestem wściekły, tak samo jest z Panem Bogiem. On się nie pogniewa za to, że jestem na Niego zły, czy za to, że jestem zły na kogoś innego, czy nie pogniewa się za to, kiedy będę w mojej modlitwie zawierał też swoją radość z tego, że udało mi się coś osiągnąć. Tak? To jest coś, co można wnosić do świata modlitwy. Własne emocje. Świadomie je wnosić i przedstawiać. Tak? To jest, myślę, dobry sposób na to, żeby były one obecne, żeby nie były niszczone i tłamszone.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ksiądz Krzysztof Piórkowski, kapłan, psycholog, psychoterapeuta.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.